It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions.
18+. Dzisiaj będzie o tym, czy w pracy można się przyjaźnić. A jeśli można, to jak to robić, żeby korzystać z przyjemności pracy z przyjacielem albo z przyjaciółką, ale i wyeliminować ryzyka, których może się pojawić całe mnóstwo. Będzie też o tym, czy da się przyjaźnić z pracownikiem, będąc szefem, i co zrobić, gdy zostaje się szefem swojego przyjaciela. Zapraszam. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 6. odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcast iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania. Dzień dobry! Dzisiaj będzie o moich dwóch ukochanych rzeczach, czyli o pracy i o przyjaźni. Chociaż obydwie bywają ogromnie trudne, to jednak mi na przykład są potrzebne do życia jak tlen. I ten mój ukochany zestaw zaczynamy od historii. Od pierwszego dnia współpracy między dziewczynami był jakiś pomościk. No, może najpierw kładka, a potem pomościk. A potem pomost. A potem dziewczyny zaczęły się przyjaźnić. Bo nie wiem, czy też tak macie z przyjaźnią, ale wiele osób się boi, że jak nazwie drugą osobę swoim przyjacielem, to ona może nagle unieść brwi z miną: nie zamawiałam pizzy, i ten wasz obraz się rozsypie. Tak się zdarza. Często na początku. No bo o przyjaźnienie się nie prosi, tak jak kiedyś się prosiło o chodzenie, albo jak się prosi o rękę. No, wydaje się, że powinno się czuć, kiedy ktoś jest naszym przyjacielem. Ale mamy różne doświadczenia, to czasami trochę się boimy. Ale nasze dzisiejsze odcinkowe dziewczyny, obydwie zapytane, powiedziałyby: tak, biorę sobie tę oto pannę za przyjaciółkę. Właściwie, kiedy jedna z nich przychodziła do pracy, ta druga już po 10 minutach rozmowy wiedziała, że ej, to jest mój człowiek. Po miesiącu wspólnej pracy pojechały razem na weekend w góry, trochę rozmawiały o pracy, ale głównie rozmawiały o sobie. Obydwie były mega towarzyskie, miały dużo znajomych, więc to nie jest historia typu dwie samotne dusze odnalazły się na końcu świata, a wcześniej żyły w samotnych, pustych, szczurzych pokojach. Po prostu dobrze im było ze sobą, no i tak. Pracowały w dużej firmie, ale w osobnych działach. Wszystko było elegancko. Wspierały się, kiedy firma zwalniała pół innego działu, nakręcały pozytywnie i trzymały w antydepresyjnych ryzach nie tylko siebie, ale też ludzi ze swoich zespołów. Aż zdarzył się ten moment. Ta-da-da-da. To tak dramatycznie brzmi, chociaż to nie jest tak naprawdę prawdziwe, że to był moment, jeden moment, no bo to była cała historia przypadków, momentów i zmian. Jedna zaczęła się sypać zawodowo. Przynajmniej tak twierdzili jej koledzy z działu, tak twierdził jej szef. No i druga o tym wiedziała, bo rozmawiały o tym wiele razy, komentowały to, o co chodzi, co to są za zarzuty względem jej pracy, efektów tego, co dostarcza. Pracowały obok siebie, ale nie bezpośrednio ze sobą. To wyglądało tak, że dział jednej korzystał z efektów pracy drugiego działu. I wtedy zdarzyło się coś, w czym nikt z nas nie chciałby być. I z powodu czego może się niektórym pojawiać czerwona lampka i myślą sobie: zrobię wszystko, by tego uniknąć, czyli nigdy nie wejdę w taką relację, czyli nigdy nie będę się przyjaźnić z kimś z pracy. Nie wiem, czy wiedziano, jaka jest relacja dziewczyn, może nie, skoro tak się to potoczyło, ale poproszono jedną przyjaciółkę o ocenę jakości dostarczanych przez drugi dział rzeczy. Druga z dziewczyn była odpowiedzialna za dostarczanie właśnie tego, czego potrzebował dział tej pierwszej. No i druga dziewczyna finalnie straciła pracę, pierwsza dziewczyna niby nie miała poczucia, że doniosła na swoją przyjaciółkę, bo proces badania tego zadowolenia, niezadowolenia został przeprowadzony anonimowo. Ona też nie wiedziała, o jaką osobę konkretnie chodzi, nie znała całego tego łańcucha dostaw, nie wiedziała, o jaką konkretną osobę w tym momencie padają pytania. A nawet jeśli by wiedziała, no to pytanie, czy powinna ochronić swoją przyjaciółkę i skłamać, czyli powiedzieć, że zawodowo jej współpracownik dostarcza to, co powinien, chociaż tak nie jest, bo może wtedy wobec niej wyciągnięto by też konsekwencje. Poza tym, no finalnie nie ona zwolniła swoją przyjaciółkę, tylko menadżer. Wszystko się odbyło zgodnie ze sztuką, no ale jednak kwas. I nie wiadomo, jaką wagę miało to, co powiedziała o pracy swojej przyjaciółki. Może tych opinii było więcej, a może nawet gdyby tej jej opinii nie było, to druga przyjaciółka i tak wyleciałaby z pracy? Właśnie. Takich sytuacji, gdzie relacja zawodowa i prywatna się przenikają i zacierają, jest całe mnóstwo. Często reakcją na to, że coś się nie udaje między ludźmi, albo coś się rozpada po latach często, jest nie powinienem albo nie powinnam była w ogóle się wiązać z tą osobą. Nie powinnam w ogóle wchodzić w tą znajomość, w tą przyjaźń, w tą relację. Nie powinno się tego łączyć, od dzisiaj stawiam mega mur. I co? I następnym razem, kiedy ewidentnie dobrze będzie Wam się z kimś rozmawiać, to powiecie, nie, koniec, ja się nie przyjaźnię z ludźmi z pracy, praca to jest praca, prywatne to prywatne. No cóż, powodzenia, bo wystarczy jedno służbowe wyjście i już z kimś więcej pogadacie, już zbudujecie jakąś więź, już będziecie chcieli z tą jedną osobą spędzać trochę więcej czasu niż z inną. Umówicie się na drina, albo po firmowej imprezie pójdziecie od razu na kolejnego drina. No i co? I postawicie sobie barierę w połowie rozmowy tekstem w swojej głowie, że o nie, to już moja jest prywatna rzecz, nie opowiadam dalej, bo mam zakaz przyjaźnienia się z ludźmi z pracy. Albo jak ktoś przy obiedzie zacznie opowiadać o swoich dzieciach i będziecie mieć podobne doświadczenia ze swoimi, no to co? Też powiecie, nie, to jest praca, koniec. Myśl tylko o pracy, bo jesteś w pracy. No, nie jest tak. Kluczowe tutaj jest to, żeby nie zamknąć sobie tą opcję, nie zamrozić to pole, tylko żeby umieć postawić granice. Jeśli czujecie, że ktoś idzie za daleko, na przykład z racji waszej relacji wciąga was w jakąś sytuację zawodową, granica przebiega tam, gdzie po jednej stronie ktoś wam opowiada i oczekuje wysłuchania jako przyjaciela, a po drugiej, tej, której nie radzę przekraczać, ktoś od was oczekuje zadeklarowania się i bycia w jakimś obozie, na przykład grania przeciwko komuś albo robienia rzeczy za waszego przyjaciela. I tej granicy no, nie polecam przekraczać. Oczywiście no możecie, ale wrócić z powrotem może być trudno i dość nieprzyjemnie, zwłaszcza jak ktoś się wywali. Na przykład ktoś zostanie zwolniony albo ktoś będzie miał problemy w pracy. Wtedy zostaniecie postawieni w sytuacji osoby, która musi opowiedzieć się po którejś ze stron. I decyzja, którą podejmiecie, będzie zawsze zła. Bo wtedy przestaje to już być empatia, pomoc komuś, a zaczyna być szkodzenie samemu sobie. I na to macie święte prawo, albo i nieświęte, się nie zgodzić po prostu. Oczywiście znam takich ludzi, którzy mówią, że przyjaźń nie istnieje, że wszyscy ludzie są fałszywi, że nie warto ufać nikomu ani zawodowo, ani prywatnie. A zawodowo to już nie warto jeszcze bardziej. Czyli tak jak jest zero zaufania, no to zero jest jeszcze większe. Albo jakby zero razy pięć. No i okej, oni problemu nie mają, wszystkich trzymają na dystans, ale jeśli nie jesteście takimi osobami, tylko nawiązujecie prywatne, indywidualne relacje z ludźmi, no to come on, czemu bezwzględnie odcinać sobie pracę, miejsce pracy, jako potencjalne źródło ciekawych znajomości, ciekawych inspiracji, ciekawych ludzi. Po co to zamrażać, jeśli można postawić granice? Wiecie, że uważam, że praca zajmuje nam za dużo czasu w życiu, żeby się wzajemnie nie rozumieć, co zawsze powtarzam, ale też za dużo, żeby sobie zamknąć takie źródło. Być może pięknych rzeczy, być może znakomitych. Przyjaźń jest wspaniała. Nawiązywanie relacji i przyjaźni to są rzeczy piękne, moim zdaniem. Trudne czasami, owszem, a czasami bardzo trudne, ale piękne. W pracy tak samo ważne jest zaufanie, jak w relacjach prywatnych. Poleganie na innych, dobra komunikacja. Bo żeby się przyjaźnić z kimś z pracy, trzeba to robić dobrze. Jak? Będziemy opowiadać. W badaniach widać, że ludzie, którzy mieliby zmienić pracę na taką, która jest lepiej płatna, ale pracować z zespołem, którego by nie lubili, nie decydują się na to. I takich ludzi jest ponad 70%. Trochę mniej, bo połowa badanych ma w pracy kogoś, kogo obecność decyduje o jakości ich pracy. Widać tu, jak bardzo kluczowe w pracy są sympatie i jak to, że lubimy nasz zespół, może nas w tej pracy zatrzymać. A to, że mamy tam kogoś wyjątkowo bliskiego, może nas do tej pracy zachęcać i motywować. No i oczywiście w drugą stronę. Brak zespołu, który lubimy, brak ludzi, z którymi chcemy pracować, może nas zniechęcić do pracy w firmie, pomimo tego, że obowiązki nam odpowiadają. Ludzie pracujący z tymi, których lubią, dużo lepiej się czują. Nie tylko są bardziej zmotywowani, żeby przychodzić do pracy z tymi ludźmi, z którymi się dobrze osiąga cele zawodowe, ale też wiedzą, że spotkają tam kogoś, kto ich rozumie, z kim mogą pogadać, spędzić czas na przerwie i kto im po prostu jest bliski. Naturalne jest, że przyjaźnimy się z osobami, z którymi mamy coś wspólnego. Stara, psychologiczna zasada, tutaj mam mój wór z mądrościami, jak wiecie, lubimy tych ludzi, którzy są najbardziej podobni do nas. Powodem tego jest oszczędność poznawcza. Jeśli poznajemy nową osobę, nauczenie się jej nawyków, rozumienie sytuacji i jej reakcji na tę sytuację, przyzwyczajeń tej osoby, odruchów tej osoby, zajmuje nam dłuższą chwilę. A to jest dla mózgu wysiłek. Tego mózg nie lubi. Jeśli pracujemy z kimś, kto jest zupełnie inny od nas, jest to zwykle mniej przyjemne. Zasadniczo jest tak, że biznesowo budowanie zróżnicowanych zespołów, złożonych z różnych ludzi, jest dużo bardziej opłacalne i korzystne dla rozwoju firmy. Ale wymaga od jednostek większego wysiłku, którego oczywiście nie lubimy. I to nie jest tak, że jesteśmy leniwi, po prostu nasz mózg minimalizuje wysiłki poznawcze i do tego zawsze dąży. Jako szef firmy i jako menadżer, jeśli mam zespół złożony z moich klonów, no to jeśli coś mi się podoba, to im się to też spodoba. No i jest to miłe. Tylko kto wtedy spojrzy krytycznie? I kto na przykład wyłapie błąd? Albo zauważy coś, co jako szefowie przeoczyliśmy, na co nie zwróciliśmy uwagi? No, może być słabo, bo może to być dopiero klient. Albo może to być właśnie brak klienta, który nam pokaże, że strzał jest idealnie kulą w płot. Bo nie wzięliśmy pod uwagę kluczowej rzeczy, bo akurat byliśmy w grupie ludzi, którzy tego nie potrzebują. A może większość ludzi jednak potrzebuje na przykład jakiejś funkcjonalności. Mając ludzi z różnym spojrzeniem w zespole, jesteśmy w stanie już na etapie tworzenia produktu czy jakiegoś efektu naszej pracy spojrzeć z różnych stron. Ale, wracam do tego, wymaga to od nas dużo więcej poznawczego wysiłku. No bo gdy rozmawiamy z kimś, kto jest podobny do nas, to jest nam po prostu przyjemniej. To samo działa w przypadku przyjaźni. Skoro się z kimś przyjaźnimy, albo chcemy się z kimś przyjaźnić, albo no, czujemy, że po prostu już się to dzieje, no bo nikt przecież tego nie planuje, no to zwykle tak jest dlatego, że coś nas łączy, że mamy coś wspólnego i że łatwiej nam jest się ze sobą porozumieć. I to jest i prywatne, i zawodowe. No, pewnie tutaj Was nie zaskoczę, że nie po to są te wyjścia wszystkie integracyjne, żeby wydać kasę i żeby sobie menadżerowie mogli popić, a reszta razem z nimi. No i nie po to się wyjeżdża na integracyjne wyjazdy, żeby laski z kadr miały co rozliczać, ogarniając delegacje. No tylko po to, żeby ludzie w sytuacjach niezawodowych mogli znaleźć coś podobnego do innych. To jest po to, żeby zbliżyć się do siebie, bo jak się z kimś polubisz, to lepiej ci się z nim pracuje. I nienaturalne jest też w tym procesie stawianie sobie takiego wielkiego żelaznego muru. Koniec. Tu się lubimy, bo to jest racjonalne dla pracy, ale tu już się nie lubimy, bo to jest tylko praca. Bo kolegować to się można, ale przyjaźnić się nie można. To jest sztuczne. Kolejny ewidentny plus jest taki, że gdy macie intensywny czas w pracy, na przykład coś się zmienia, albo po prostu dużo się dzieje, to nikt w domu, ani z Waszego grona pozapracowych przyjaciół, nie jest w stanie już po wielu godzinach tego słuchać, ani wytrzymać. Możecie o tym pogadać tylko z przyjacielem z pracy. Przyjaciel Was zna, może wysłuchać Waszego punktu widzenia na sytuację, ale też zna cały kontekst, rozumie specyfikę Waszego otoczenia i wie, o czym mówicie. Nie musicie mu robić intro dwugodzinnego, żeby opowiedzieć o problemie. I najważniejsze, przyjaciel z pracy nie umrze z nudów. Będzie dosłuchiwać Waszych historii do końca, no i będzie mógł być dla Was realnym wsparciem. Zanim przejdziemy do tego, czemu przyjaźń w pracy nie zawsze jest wspaniała, potaplajmy się jeszcze chwilę w tym, że jest. I potaplajmy się w tym, że przyjaźń w ogóle jest wspaniała.
Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz.
O tym, jak ważna i wspaniała jest przyjaźń, śpiewały Renata Przemek i Kasia Nosowska. Kocham tą piosenkę. Jest... Właśnie taka. Właśnie tak się czuję, jakby mi taki wielki pająk dreszcza szedł przez plecy teraz. I za każdym razem tak jest, jak słyszę tą piosenkę. O Boże. Zrobiło się tak lekko mrocznawo. Ale to dobrze. To dobrze, bo przechodzimy do rzeczy, które są mniej miłe w przyjaźni w pracy. Mamy sytuację przyjaźni pracownik-pracownik w różnych konfiguracjach płciowych, co też ma znaczenie i też ma swoje implikacje, o czym będę zaraz mówić. Mamy sytuację przyjaźni pracownik-szef i na koniec mamy sytuację, gdy kolega-pracownik staje się kolegą-szefem. I te wszystkie sytuacje sobie po kolei omówimy. Zaczynając od pierwszej, mamy takie sytuacje jak historia naszych dwóch przyjaciółek. Mamy sytuację kłótni prywatnej, kiedy z powodów pozapracowych na przykład relacja się kończy albo ma jakiś kryzys, ale nadal codziennie w pracy trzeba się widywać i coś wspólnie robić. Mamy sytuację, że jedna z osób awansuje, a druga nie, albo że ubiegają się o to samo stanowisko i jedna finalnie na przykład bezpośrednio wygrywa z drugą. Taka sytuacja trochę przypomina rywalizację przyjaciółek o chłopaka, która prawie nigdy nie kończy się dobrze. Jedyną szansą na happy end tutaj jest dystans, plus dookreślenie. Dystans do roli i dystans do sytuacji, plus obsesyjne wręcz dookreślanie tej sytuacji. Czyli zagęszczenie komunikacji, zwiększenie ilości rozmów, ustalanie, czy to jest okej, że ja będę tam aplikować, czy to jest okej, że ja przyjmę tą nową rolę. I jeśli ta druga osoba mówi, nie jest okej, pogłębienie tego. Co możemy zrobić, żeby to wyczyścić? Ja chcę realizować swoje osobiste cele, a ty się z tym nie godzisz. Jak możemy tutaj dojść do porozumienia? Jeden dodatek, który musi towarzyszyć temu duetowi dystans i dookreślenie, komunikacja transparentna, która jest takim dodatkiem do tego duetu dystans plus dookreślenie. Na pewno bez passive-aggressive, o którym była mowa w odcinku 5 o toksycznych ludziach. Bo jeśli wasz przyjaciel mówi, że jest okej, ale mówi właśnie, nie, no spoko, startuj sobie na tą moją wymarzoną rolę, no to czajcie, że coś jest bardzo nie okej. I wtedy słuchacie odcinka 5, i dowiadujecie się, jak to wyczyścić. Kolejna grupa ryzyk to zarzut, który może pojawić się pod adresem przyjaźniących się ludzi różnych płci. Czyli czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Może tak też być jasne, że są to osoby tej samej płci, czyli osoby homoseksualne, ale ponieważ jesteśmy na takim etapie nadal w Polsce, że jeśli chodzi o otwarte mówienie o swoim niebyciu hetero, to większość ludzi w pracy nie mówi o tym. Są jakieś domysły, ale takich otwartych coming outów jest mniej niż 5% z tego, co znalazłam dane. Dlatego też, generalizując na potrzeby większości, mówimy o kobiecie i mężczyźnie i ich przyjaźni w pracy. Jeśli na przykład Józek przyjaźni się z Haliną, z którą przygotowuje się na przykład do biegania maratonów, no to ryzyko, że będą słuchać komentarzy pod tytułem coś się chyba za bardzo przyjaźnicie, jest całkiem wysokie. I teksty w stylu, że nie chodzi tutaj o prawdziwą przyjaźń między dwojgiem dorosłych ludzi, tylko o przyjaźń typu, wiecie, tak jak nasze babcie nazywające kogoś przyjacielem. Babciu, come on, to jest po prostu mój chłopak. Tak, dziecko, to jest twój przyjaciel. Mam w ogóle hipotezę, że to się bierze z tego, że część ludzi nie uznaje przyjaźni damsko-męskiej. W sensie przyjaźni heteroseksualistów. I dlatego im się wydaje, że jak się ludzie przyjaźnią, dorośli... I dlatego im się wydaje, że jak dwoje dorosłych, heteroseksualnych ludzi różnych płci się przyjaźni, to musi za tym być coś więcej. Albo jak jeszcze nie jest, to będzie. Tutaj wszystko jest okej, właśnie te przekonania ludzi, żarciki, na to nie wpłyniecie. Wszystko jest okej do momentu, w którym nie wpływa to na ocenę pracy. Ludzie, jeśli lubią sobie was skomentować, to i tak to zrobią. Nie macie na to wpływu. Nie macie wpływu na te uszczypliwości, nie macie wpływu na te wesołe komentarze. Nie warto z tym walczyć. Szkoda czasu. Jeśli ktoś coś insynuuje, na przykład wasz romans, albo opowiada o was takie rzeczy za plecami, wracacie do odcinka 2 tego podcastu i stamtąd dowiadujecie się, jak się rozprawić z plotkarzami. Jeśli to jest właśnie taki gruby temat, że już są plotki w kuchni, że już są plotki na papierosie na wasz temat, że widzicie, czujecie, że to już ma większą skalę. Zwykle jest natomiast tak, że forma takich komentarzy o relacjach damsko-męskich jest totalnie lajtowa, żartobliwa. Jest jeden duży wyjątek. Wyjątek nie potwierdza reguły, właśnie dlatego jest od niej wyjątkiem, że jej nie potwierdza. I muszę to powiedzieć, bo mnie zawsze wkurzało na maksa to powiedzonko, że wyjątek potwierdza regułę. I właśnie, zwykle jest tak, że komentarze damsko-męskie są żartobliwe z jednym wyjątkiem. Ten wyjątek nazywa się niesprawiedliwość. poczucie niesprawiedliwości. Niesprawiedliwość w ocenie pracy, niesprawiedliwość w traktowaniu w relacjach służbowych, niesprawiedliwość w udzielaniu głosu na spotkaniach, niesprawiedliwość w braniu pod uwagę czyjegoś zdania w podejmowaniu decyzji służbowych. Jeśli ludzie poczują, że z Waszej relacji prywatnej płyną jakieś korzyści dla którejś strony i mają realny wpływ na pracę, to będzie Wam się dużo trudniej z tymi ludźmi pracowało. Bo spada wtedy zaufanie do Was, spada wtedy zaufanie do Waszej motywacji do działań i możecie zacząć być postrzegani nie jako osoba, która działa w najlepszym interesie firmy albo zespołu w danej sytuacji, ale jako taka osoba, która działa w interesie prywatnym, swoim albo swojego przyjaciela. To wpływa na zaufanie. Bez zaufania pracować jest bardzo trudno. Dlatego warto o to zadbać. Dokładnie tak samo, ale razy 84 jest w przypadku bycia szefem. I przechodzimy tym samym do sytuacji drugiej, czyli relacji przyjaźń szef-pracownik. Przyjaźnienie się ze swoim pracownikiem jest trudne. Dlatego to, o co musicie zadbać w sytuacji, kiedy macie relację prywatną ze swoim pracownikiem, to dwa takie mechanizmy, które Wam pomogą. Obiektywizacja i transparentność. Jeśli jako menadżer albo jako szef firmy mam decydować o podwyżce swojego kumpla, to może lepiej zaprosić do dyskusji o tym inne osoby. Na przykład HR-owca, jeśli mam HR-owca. Albo, jeśli nie mam HR-owca, szefa równoległego działu. Albo współwłaściciela firmy. Druga możliwość, mieć w firmie dokument znany wszystkim z opisem wymagań na poszczególne poziomy stanowisk i na poszczególne poziomy wynagrodzeń. I wtedy możecie połączyć te dwa narzędzia, czyli poprosić na przykład kogoś o wsparcie w dokonaniu oceny względem tych obiektywnych kryteriów. A jeśli nie możecie kogoś z zewnątrz poprosić o pomoc, to macie w firmie dokument, który jest obiektywnym źródłem wiedzy i punktem odniesienia dla wszystkich. Chodzi tutaj o wprowadzenie elementu obiektywizującego. I drugi mechanizm, transparentność. Transparentność może Was uratować na przykład w sytuacji rozdzielania zadań. Dlaczego dział Piotrka dostał najciekawszą robotę? A, bo Piotrek się kumpluje z naszym CEO. No nie. Na spotkaniu planującym, jeśli faktycznie wybieracie Piotrka, z którym się przyjaźnicie, mówicie w trzech głównych punktach, dlaczego dział Piotrka bierze kluczowy projekt. Bo mają doświadczenie, bo znają ten konkretny rynek. Chodzi o to, żeby pokazać innym, z czego ta decyzja wynika. Możecie zapytać zespołu, co o tym myśli, może coś Wam podpowie, co wcześniej nie przyszło Wam do głowy, a jeśli już podjęliście decyzję, zakomunikujcie ją wszystkim z jej uzasadnieniem. I to nie chodzi w ogóle o tłumaczenie się. Możecie sobie pomyśleć, że ja nie muszę się tłumaczyć, to jest moja firma. Oczywiście, że nie musicie się tłumaczyć, ale jeśli będziecie wyjaśniać swoją drogę myślenia, to zbudujecie w firmie kulturę racjonalnego podejmowania decyzji, a nie klepania się po plecach i promowania swoich znajomków. Czyli wyjaśnianie ludziom 100 lat po fakcie, że ej nie, Piotrek naprawdę daje radę? Nie. Ale racjonalne, spokojne, argument za argumentem, dlaczego to akurat Piotrek dostaje projekt złoto? Jak najbardziej tak. Spróbujcie postawić się tutaj w sytuacji Waszych pracowników, innych ludzi. My, Polacy, jesteśmy mega wrażliwi na niesprawiedliwość, która wynika z układów i znajomości. To jest u nas kulturowe. Doświadczenie historyczne PRL-u bardzo dużo nas nauczyło. Polak dużo prędzej niż Francuz na przykład, czy Szwed, pomyśli, że dajecie swojemu kumplowi fory. Na ten problem nie ma lepszego sposobu niż transparentność. Ludzie muszą dostać od Ciebie szerszy kontekst i zrozumieć Twoją decyzję. Albo w ogóle ją usłyszeć. Zamiatanie pod dywan niczego tutaj nie załatwia. Uważajcie też w drugą stronę. Chociaż innym w firmie w ogóle to może tak się nie wydawać, wobec Waszego kumpla Piotrka jako szef możecie mieć dużo wyższe wymagania i oczekiwania niż wobec innych. Najgorsze, jeśli one są niezwerbalizowane. Zawsze, gdy mamy do czegoś więcej dostępu, czyli tak jak to się mówi w psychologii, mamy na coś większą ekspozycję, to znamy lepiej tego czegoś albo w tym wypadku tego kogoś możliwości. I tutaj uwaga, sięgam znowu do wora z moimi ludowymi mądrościami i wyciągam stamtąd bliższa ciału koszula. I tutaj, jeśli Piotrkowi się nie powiedzie w projekcie złoto, to Was jako szefa może to urazić. Właśnie, słowo klucz, urazić. Czyli nie służbowo, profesjonalnie, Piotrek nie zrealizował odpowiednio zadania, projekt się wywalił i szef jest niezadowolony, obiektywnie, pragmatycznie, tylko szef, przyjaciel Piotrka jest rozczarowany, jest urażony tym, że Piotrkowi się powinęła noga. I to nie jest właściwa droga. Bo nie więź i przekonanie, miałeś możliwość to zrobić i rozwaliłeś temat. Albo nie przekonanie, rozczarowałeś mnie, a ja Ci tak ufałem. Są tutaj odpowiednie, bo wynikają z prywatnej relacji. Właściwe jest tutaj postawienie jasnych wymagań i jasne z nich rozliczenie. tak jak wobec wszystkich innych pracowników. Jeśli jesteście szefami firmy, zwłaszcza na początkowym etapie jej rozwoju, uważajcie na wykorzystywanie prywatnych więzi i relacji do skłaniania ludzi do pracy z Wami. Często tak jest, że na przykład dwójka czy trójka przyjaciół zakłada firmę, nie ma tutaj procesu rekrutacyjnego, to się wszystko opiera na przyjaźniach, na prywatnych więziach. I to, jeśli chodzi o relacje z founderów, założycieli firmy, jest okej, ale nie przenoście tego na pracowników. Bo to jest prawda, że dla pracowników ważny jest zespół, że chcą pracować z bliskimi sobie ludźmi, z którymi się dobrze dogadują. To potwierdzają badania, o których wcześniej mówiłam. Ale to na koniec jest Wasza firma i Wasza odpowiedzialność, a nie całego zespołu, który zatrudniacie. Bo na przykład, jeśli coś się nie uda i będziecie musieli kogoś zwolnić, to będzie Wam dużo trudniej zwolnić kogoś, z kim macie przede wszystkim więź prywatną, na której się opiera cała relacja zawodowa. Przywiązywanie ludzi do firmy przyjaźnią, Waszymi relacjami czy prywatnymi więziami działa bardzo krótko. Najważniejsze jest to, żeby ludzie, którzy przychodzą, chcieli i umieli robić to, co do nich należy. Tylko jasne, konkretne wymagania i Wasze oczekiwania. Bo z niejasności, z takich zawieszeń relacyjnych bardzo trudno się potem wyplątać i bardzo trudno się rozliczyć. Bardzo trudno dać też komuś feedback w takiej sytuacji i uświadomić, że na przykład coś jest do poprawy. No i wtedy zaczyna się psuć od środka i relacja zawodowa, i relacja prywatna. No i też promieniuje to na innych, promieniuje to na całą firmę. Okej, omówiliśmy przyjaźnienie się z kolegą z pracy, omówiliśmy przyjaźnienie się z szefem. I ostatnia, trzecia opcja relacji, przyjaźnijcie się z kimś, a potem stajecie się jego szefem. Pamiętajcie o tym, że wtedy zasady współpracy koniecznie trzeba zmienić. Wasz przyjaciel to zrozumie, jeśli jest człowiekiem dojrzałym, ale musicie tą rozmowę przeprowadzić. Musicie mu powiedzieć, że teraz nie będziecie mogli tak często na przykład wychodzić, pogadać sam na sam, bo będziecie musieli mieć tyle samo czasu dla całego zespołu, co dla swojego przyjaciela dotychczas. Powiedzieć, że chcecie być transparentni, że będziecie więcej wszystkim komunikować swoich decyzji i nie będzie to już tylko między Wami a Waszym przyjacielem. Powiedzieć na przykład, że do oceny pracy Waszego przyjaciela będziecie zapraszać inne osoby. Albo będziecie tworzyć dokument, o którym wcześniej mówiłam. Czyli obiektywny opis oczekiwań. Powiedzieć, że być może jakieś rzeczy z powodów zawodowych nie będziecie mogli mu powiedzieć. Bo będziecie to musieli ustalać tylko w gronie menadżerów. Bo nie może być tak, że ktoś z racji bycia Waszym kumplem będzie nieformalnie dopuszczony do stołu decyzyjnego. Na przykład. Albo, że będzie wiedział więcej niż inni. Bo to się rozejdzie. Takie rzeczy na spotkaniu w cztery oczy musicie powiedzieć, gdy zostajecie szefem swojego przyjaciela. Na początku co dwa tygodnie wracać do tej rozmowy, robiąc taką retrospektywę, czyli ocenę wstecz tego, co się udało, a co nie. I pogadać, co Wam się udało wypracować, co widzicie, że idzie dobrze, a nad czym jeszcze musicie popracować, na czym się musicie skupić. Wszyscy potrzebujemy jak najwięcej pozytywnych wzmocnień na co dzień. Pozytywnych, dobrych emocji, interakcji. A takie właśnie można nawiązywać z innymi ludźmi, żeby się lepiej czuć, żeby lepiej żyć, pracować, żeby lepiej sobie funkcjonować w pracy, no i też poza nią. I nie ma żadnego powodu, dla którego przestrzeń zawodowa miałaby być wyłączona ze źródła takich interakcji, takich pozytywnych, dobrych emocji. No jest. Jest to robienie tego nieumiejętnie. Ale myślę, że po dzisiejszym odcinku wiecie już, jak ważne jest postawienie tej granicy między przyjaźnią a wykonywaniem obowiązków i że są narzędzia, które mogą w tym pomóc, kiedy na przykład jesteście pracownikiem i przyjaźnicie się z kimś z pracy, albo kiedy jesteście szefem i przyjaźnicie się ze swoim pracownikiem. No albo kiedy jesteście pracownikiem, przyjacielem, który nagle staje się szefem. Właśnie po to jest ten podcast, żeby dawać Wam takie narzędzia i żeby pokazywać Wam takie ścieżki, które można wybrać w trudnych sytuacjach zawodowych. Bo od tego jest ta przestrzeń, od tego jest ten podcast. Przypominam o zasadzie studni, czyli o tym, że co mi powiedziane w kwestiach zawodowych, HR-owych, osobistych, organizacyjnych, to wpada do studni i nie ma opcji, że ktoś trzeci się tego ode mnie dowie. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że uda Wam się dobrze wprowadzić rozróżnienie i oddzielenie relacji prywatnej od wspólnej pracy. Tak, by czerpać korzyści z pracy z przyjacielem, ale nie cierpieć niekorzyści. A jeśli już się zdarzyły te niekorzyści, to wiecie, co robić. Czy jesteście szefem, czy jesteście pracownikiem. Subskrybujcie ludzi z pracy, żeby wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy odcinek. Ocencie, jak się Wam podobało i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest na YouTubie, na Spotify'u i w aplikacjach podcastowych iPhone'a i Androida. Jeśli chcecie o coś dopytać, pogadać albo coś mi zasugerować, znajdziecie mnie, Róża Szafranek, na Instagramie i na LinkedInie. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się. No i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.